Przed mikrofonem Anna Łoś. Dziś w Dobrych Książkach spotkanie nie z nowością, ale białym krukiem. Serce świata Hansa Ursa von Balthasara. A pomysł rozmowy wokół największego teologa XX wieku jest związany z jubileuszem 800-lecia przyjścia Dominikanów do Polski i cyklem Aeropagów. Ten jest bardzo szczególny. W studiu witam gości. Doktor Magdalena Żyłę, teologa, polonistkę, związaną z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, badaczkę twórczości Adrienne von Speyer. Dzień dobry.
Witam
panią. Witam pana Stanisława Banasia. Pan powiedział o sobie, że kiedyś był pan reżyserem i aktorem, ale z tego się nie wyrasta, więc jest pan historykiem, aktorem, ale świeckim dominikaninem, który to całe zamieszanie z Aeropagiem o tej właśnie książce zainicjował. Biały kruk, do którego się wraca, który jak się pojawił, to zmienił patrzenie trochę?
Ja myślę, że ta książka mnie znalazła. Książki znajdują ludzi, jak są właściwe książki dla właściwych ludzi. W którymś momencie przeczytałem o takiej książce. Mieliśmy zadane bodajże Bastion, burzenie bastionów w ramach lektur obowiązkowych dla fraterni i tam pewnie gdzieś było napisane, że jest taka jego pierwsza książka, więc myślę, że jakoś tak trafiłem na tą książkę.
To co, zaczniemy od tego giganta. Najwybitniejszy teolog XX wieku. Jak słyszę takie encyklopedyczne określenia, to sobie myślę, oho, coś tu musi być, jakaś zasadzka. Albo wielki, albo tak wielki, że boimy się go czytać, nie jesteśmy w stanie wejść w jego świat. Jak to jest, pani doktor?
Tak wielki, że nas wszystkich przerośnie, prawda? Zanim się zbliżymy, to już wielkość po prostu przyćmi. Myślę, że to w ogóle takie określenie najwybitniejsze, takie bardzo arbitralne. Mogą się pojawić przeciwnicy, od razu powiedzą, jeden z najwybitniejszych, prawda? Ten firmament teologii dwudziestowiecznej świeci najjaśniej trzema gwiazdami. Tutaj jedną z tych trzech gwiazd byłby Hans Urs von Balthasar obok Karla Ranera i na trzecim miejscu często wymienia się i w Marie Congara, francuskiego dominikanina zresztą, więc wszystko nam się zgadza tutaj z jubileuszem wybitnego eklezjologa. Natomiast na pewno jest to jeden z najwybitniejszych teologów w XX wieku i tak, o rzeczywiście, on może przerażać, to prawda. To znaczy się człowiek, który napisał ponad 80 dzieł w swoim życiu, prawda, więcej może nawet niż wielu ludzi przeczyta. On to napisał, to z przytłaczającą erudycją, jak często się to określa. Może być trudny, ale nie jesteśmy bezradni, dlatego że sam pozostawił nam kilka wskazówek, od których można zacząć. Co jakiś czas pisał regularnie książki w stylu, mam tutaj jedną ze sobą, o moim dziele.
A właśnie,
czyli książki, kluczowo, które dają wskazówki.
Jak czytać? Tak,
jak czytać? Pewne podsumowania, retrospekcje, rozliczenia i wskazówki, co jest najważniejsze i o co mu chodziło. Więc tak, wielkość, ale pozostawiła nam ta wielkość.
Pomocy tak, pewne. Tak, tak. W Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o Sercu Świata Hansa Ursa von Balthasara. To nie nowość, ale biały kruk. Historia pasjonująca także ze względu na biografię autora.
Dobre książki.
Szwajcar, jezuita, były jezuita, to też taka historia.
Jezuita, dlatego że patrząc nie od strony kanoniczno-prawnej, ale od strony serca, jezuita, tak bym powiedziała, dlatego że wielokrotnie używał takiego określenia, że jezuici to jest jego umiłowana ojczyzna. Umiłowana ponad wszystko ojczyzna, podarowana mu, której opuszczenie było dla niego niewyobrażalnym ciosem, właściwie chyba największym ciosem w życiu, jaki go spotkał.
Szkoda, że jezuici się nie wycofali z tego.
Szkoda, tak.
Chyba żałują do dzisiaj, mam nadzieję.
On wspomina o tym, że podjął jeszcze próbę powrotu na stare lata, już krótko przed śmiercią. Próbował powrócić do tej swojej umiłowanej ojczyzny, odmówiono mu tego. Jeden z ostatnich generałów, ojciec Kalvenbach, no niestety, ale nie zgodził się na to. Natomiast ciekawą rzeczą jest też to, że Balthasar nie złożył tych ostatnich ślubów, które składają jezuici, w związku z czym nie było takiego faktu w jego życiu, prawda, jak formalne zwolnienie ze ślubów, ponieważ ich nigdy nie złożył. To jest pierwsza istotna informacja. Wydaje mi się, że jest duże zamieszanie w tej kwestii. Ludzie właśnie myślą, że on opuścił zakon, prawda? On opuścił ten zakon, ale nie będąc związanym ostatnimi ślubami. Natomiast też ciekawy fakt z jego życia. Nie tylko pozostał wierny powołaniu kapłańskiemu do końca życia, bez wątpienia, ale jeszcze złożył prywatne śluby na ręce pewnego opata czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, czyli w zasadzie nie będąc do tego w żaden sposób zobligowanym, złożył śluby, czyli ślubował rady ewangeliczne. Więc myślę, że sercem jezuita do końca. Chociaż tak jak mówię, nie w sensie formalnym, nie w sensie kanoniczno-prawnym.
Książka Serce Świata. Pan ją otworzył. To jest jakiego rodzaju literatura? Bo ja nie znam. To jest rzeczywiście biały kruk. Trudno go dostać. Wiem tylko tyle, wyczytałam, że to jest jakaś wczesna, bardzo poetycka rzecz, którą, jak mi pan powiedział, jak pani zacznie, to pani skończy. Książki teologiczne, poetyckie, to tak niełatwo się czyta.
Wchodzą w serce. Bo tą książkę się przeżywa. To nie da się czytać tej książki. Są książki, które się czyta i no musimy przeczytać, bo trzeba zdać egzamin, musimy przeczytać, bo ktoś przeczytał i mówił, że dobra, no i zapyta, czy przeczyta, no to już, no już przeczytam, chociaż mnie tam nudzi po trzeciej jakby części, gdzie przeczytałem. A tutaj jest książka taka, że w zasadzie człowiek się boi, że ona się skończy i skończy się ten czas po prostu bycia z tą książką albo bycia w tej książce. Ja się formuję jako świecki dominikanin, jeszcze mam do ślubu wieczystych jakiś czas. U nas to też trwa 6-7 lat, w związku z czym mam różne posługi, tak? Więc traktowałem to jako posługę, a mam w sobie taką krnąbrność, że nie lubię, żeby mi ktoś zadawał, co mam robić. No, a z tą książką było tak, że sobie myślałem, Boże, wszyscy ludzie powinni wiedzieć, że tą książkę trzeba przeczytać, bo bez tej książki inaczej będą wierzyć, albo mniej będą wierzyć, albo ja nie wiem, jak powiedzieć właściwie to słowo, ale ta wiara, która po prostu nas przenika, uczona przez Baltazara, jest kompletnie inną wiarą. To ona nie jest obecna w tym słońcu naszej Polski. No nie jest. Bo nawet teraz, choć szybko rozmawiamy, jest jakaś cisza w powietrzu. Ja tutaj słyszę kawałek chyba jakiegoś powietrza. Słyszę.
Coś jest, tak.
Mhm. Tak, to powietrze słyszę lewym uchem. A wyobrażam sobie, że jeżeli będziemy słuchać wspaniałych rozmówców, to w pewnym momencie potrzebujemy też usłyszeć, no Bacha trzeba posłuchać wtedy, bo tylko on jak gdyby otwiera, nie wiem, czy przedpokój do nieba, ale gdzieś tam w tamtą stronę idzie on.
Posłuchamy teraz tego Bacha, też wybranego przez pana. Który utwór?
No to są dwa kontrapunkty z Kunst der Fuge. Ja oczywiście jestem w pokoleniu ludzi tak zarażonych Glennem Gouldem, jego wykonaniem, więc on na organ nagrał tylko pierwsze trzy kontrapunktusy, a potem już siadał do fortepianu. Natomiast dzięki temu, że jest zarejestrowane wideo i to można też zobaczyć, wystarczy popatrzeć na YouTubie na to, to się po prostu pamięta. To się pamięta, że jako rzeczy poza słowami. No. Pomimo, że jest to muzyka i atakuje nasze zmysły, to tam jest bardzo dużo słów od niego.
Dobrych Książkach rozmawiamy o Białym Kruku. Ale nie tylko. Książka Serce Świata Hansa Ursa von Balthasara. Mówiliśmy trochę dzięki obecności pani dr Magdaleny Żyły, która jest teologiem, polonistką i także, no tak panią przedstawiłam, badaczka twórczości Adrien von Speyer. No i tutaj właśnie Adrien i Urs von Balthasar i taka no właśnie przyjaźń duchowa. Gdzieś Balthasar powiedział, że wszystko, co jest w jego teologii, zawdzięcza właśnie jej. Mało znana. Pani poświęciła jej nawet swoją stronę. Może odsyłam państwa do tej strony. To była najpierw praca licencjacka, prawda? Czy magisterska, czy doktorat?
Praca magisterska z teologii i potem doktorska też. Poświęcona tej mistyczce, przy czym no, magisterium z Mariologii, a teraz doktorat z eklezjologii.
Mistyczka XX wieku.
XX wieku. Pani. Rzeczywiście Balthasar mówił, że to, co jest w jego twórczości teologicznej właśnie najbardziej twórcze, najbardziej odkrywcze, zawdzięcza jej. Też używał takich słów, że teologicznie zawdzięcza jej nieskończenie więcej niż ona jemu. Zupełnie niezwykłe.
Piękne świadectwo.
Tak,
piękne. A były takie pary w historii Kościoła, nie? Takie inspirujące. Święty Franciszek, Święta Klara.
Zdecydowanie tak. Były takie pary. Myślę, że z jednej strony możemy mówić o przyjaźni duchowej. Niewątpliwie to jest dobre słowo, natomiast oni sami odczytywali to jako misję. To było dla nich jeszcze coś więcej niż przyjaźń. To gdyby sami mieli decydować o drodze swojego życia, prawdopodobnie wycofaliby się z tego. Przynajmniej Adrien von Speyer, widząc jak bardzo cierpi jej przewodnik duchowy, spowiednik, współpracownik również przy zakładaniu instytutu. Widząc, jak on bardzo cierpi, była gotowa w każdej chwili.
Instytutu świętego Jana.
Tak, Instytutu Życia Konsekrowanego. Ona byłaby gotowa się z tego wycofać. Gdyby to zależało od niej, dla jego dobra, żeby zminimalizować cierpienie, byłaby w stanie się z tego wycofać. Natomiast mieli świadomość czegoś większego, mieli świadomość tego, że to jest misja, która została im dana i nie mogą się z tego wycofać. Więc z jednej strony przyjaźń, ale jeśli przyjaźń kojarzyłaby nam się z pewną radością i lekkością, to w obydwa te losy i w tę przyjaźń był wpisany raczej pewien ciężar i pewne cierpienie i pokuta też pojmowana przez nich i wstawienniczo i osobiście, ale pewna pokuta, więc to nie jest taka historia, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Trudna historia.
Trudna historia, tak.
Ona była protestantką, lekarką, tak. Dwukrotnie była mężatką.
Zgadza się.
Poznali się dopiero w 1940 roku.
Tak jest.
Ona miała wizję, że widziała Hansa von Ursa Balthasara.
Potem się okazało, że miała wizję, aczkolwiek w czasie, w którym ona je miała, nie zdawała sobie sprawy z tego, że to jest on i nie wiedziała, kto to jest. Dopiero dużo, dużo później uświadomiła sobie, że to jest osoba, którą ona widziała wcześniej, rzeczywiście w czasie jednej z wizji maryjnych z obecnością Matki Bożej, podczas której otrzymała ranę, pewną ranę, no tutaj świadkowie mówią i źródła podają, że po pierwszym objawieniu prywatnym, takim zjawieniu, prawda, mówi się, gdzie się to rozróżnia, Maryi, kiedy ona miała 15 lat, prawda, otworzyła się w okolicy jej serca rana. Ta rana miała pozostać niezabrzmioną do końca, to była jakby żywa rana i ona wiązała otrzymanie, tak jakby towarzyszył temu otrzymywaniu rany, towarzyszył pewien człowiek, pewna postać, dopiero po latach odkryła Hansa Ursa von Balthasara w tym i dopiero zaczęła rozumieć.
Bo on stał się jej spowiednikiem, tak? I to było też takie spotkanie, no, nie ma przypadków tutaj.
Tak, nie ma przypadków, takie historie też znamy, natomiast tutaj on przede wszystkim doprowadził ją do Kościoła katolickiego. To była ta osoba, która otworzyła jej bramy Kościoła katolickiego, w którym ona no, poczuła pełnię, prawda? Zresztą tęsknioną, wyczekiwaną, upragnioną już wcześniej, ale jakby nie było tego kogoś, kto by pomógł jej postawić ten jeden krok, prawda? Ich spotkanie, katechezy, których jej udzielał, zaowocowały chrztem świętym, przyjętym w Kościele katolickim. To był chrzest przyjęty warunkowo, dlatego że przed soborem była wątpliwość o doważności chrztów protestanckich, dlatego była taka konieczność, żeby przyjąć.
Bo teraz są uznawane, prawda?
Dlatego to było związane z pewną różnorodnością i nieprecyzyjnością formuł, których używali wtedy protestanci.
A jak pani trafiła na tą autorkę?
Tutaj powtórzę po Stanisławie, myślę, że to ona na mnie trafiła. Tego się nie da w zasadzie, trudno odpowiedzieć na to pytanie. No przez zupełny przypadek zostałam zabrana na wycieczkę przez moich przyjaciół do księgarni archidiecezjalnej w Sandomierzu. W ogóle zwiedzaliśmy tamte tereny. Wskoczyła mi w rękę taka książka, dosłownie wskoczyła mi w ręce. To nie wiem, jak to wyjaśnić. W ogóle by mnie nie wzięła do rąk. Mała książeczka Lumina. To z kolei są jej zapiski z modlitwy, takie wglądy, pewne takie refleksje, wglądy, owoce modlitwy kontemplacyjnej, które spisywała przez wiele, wiele lat.
Dużo książek jest jej przetłumaczonych na język polski?
Na język polski niestety niewiele. Chyba, nie wiem, czy 12, czy 10 tytułów w tym momencie. Pamiętam, że kiedy spotkałam się z tą jej książką właśnie pod tytułem Lumina, też Biały Kruk, no to są rzadko dostępne książki. Miałam takie głębokie przekonanie, no przenikające całą moją istotę, że to jest prawda. Że to jest prawdziwe, że to jest osoba, która znała Boga i w związku z tym ma mi coś ważnego do powiedzenia. Jakby to było nieodparte po prostu, takie głębokie przeświadczenie, że to jest źródło, to jest istotne źródło dla mnie.
Ta relacja między Hansem Ursem von Balthasarem i Adrien to było coś takiego jak taka teologia dialogu, coś takiego? To się pojawia ten termin tutaj chyba.
Teologia dialogu. To jest bardzo dobre pytanie. Sam Balthasar mówił, że ich dzieło to jest dzieło pisane na cztery ręce. W związku z czym należałoby spojrzeć na
i
całość.
I na dwa serca.
I na dwa serca, tak. Cztery ręce i dwa serca. Więc dialog był nieustanny, nieustający. Często jest tak, że to, co było Adrianie von Speyer objawiane, ofiarowywane, prawda, na zasadzie pewnej wizji, czyli daru danego, niezasłużonego, to nie jest tak, że ktoś może to wypracować. To, co było jej dawane i to, co ona przekazywała Balthasarowi, on potem w sposób, poza książkami, jej książkami, które wydawał, prawda, redagował i wydawał, on często w swojej twórczości teologicznej przekazywał w sposób na pewno bardziej uporządkowany i osadzając to w całości objawienia. W depozycie, prawda? To, co było jej dawane jako no, pewien żywioł, można by powiedzieć, żywioł modlitwy i żywioł cierpienia, on następnie jako teolog opracowywał, był w stanie oszacować wartość, prawda? Zrozumieć, co właściwie się dzieje i jakby pojąć ogrom daru. Gdyby to nie był człowiek tego formatu, prawdopodobnie nie zrozumiałby daru, nie zrozumiałby tego, po prostu,
co się dzieje. Tego spotkania. Taki cytat znalazłam. Moje książki to nie jest teologia fachowa, dlatego też nieszczególnie nadają się na temat dysertacji. No to można polemizować chyba. Moje prace prawdopodobnie dopiero wtedy zostaną rzeczywiście zrozumiane, kiedy poważnie przeanalizuje się Adrien von Speyer. To jednak jest dziś nadal trudne, ponieważ jej spuścizna nie jest jeszcze dostępna. Nie nadeszła jeszcze odpowiednia pora. Pani postanowiła wejść w ten świat Adrien, żeby ona stała się dostępna?
Tak, ja miałam takie marzenie, żeby chociaż troszeczkę moje poszukiwania uczyniły ją dostępną tutaj w Polsce, dlatego że sama, kiedy sama zaczynałam interesować się tą postacią, nie można było w zasadzie niczego znaleźć na jej temat. Nigdzie. Ja pamiętam, że no, internet nic nie wiedział jeszcze. Ja byłam jeszcze bardzo młoda. Książki były niedostępne. Udało mi się zdobyć kilka tych, które były po polsku i przez kolejne lata przy okazji pobytów w Rzymie wszelkie oszczędności były wydawane na książki Adrianny von Speyer. Jakie tylko
w oryginale były. Pani czytała już po niemiecku?
Czy? Musiałam częściowo tak tłumaczyć. Oczywiście, że tak, ponieważ to niektóre są zupełnie niedostępne. We wszystkich dostępnych językach, po prostu, które były, kupowałam te książki, co tylko się dało, żeby móc to przeczytać, ponieważ to pragnienie było tak wielkie i tak palące, że to po prostu starałam się to zrobić. Potem udało się nawiązać kontakty też z domem Balthasara w Rzymie, więc...
Co to jest dom Balthasara w Rzymie? To jest jakaś placówka badająca spuściznę?
Nie tylko placówka badająca, to jest bardzo ciekawe miejsce, w zasadzie unikalne na mapie świata, należałoby powiedzieć, w którym odbywają się nie tylko studia właśnie teologii Balthasara i von Speyer, ale również ze źródłami, z których oni korzystali, czyli pogłębioną refleksję na temat przede wszystkim świętego Ignacego, ale też Henri de Libaca i innych autorów. Ale to jest też ośrodek formacji, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata, w zasadzie no, ze wszystkich kontynentów, pomieszkać kilka miesięcy, rok, dwa lata, żyć życiem wspólnotowym, jednocześnie zagłębiając się w modlitwę i w studium. To wszystko ma na celu odkrycie swojego miejsca w Kościele, pogłębienie rozumienia swojej tożsamości, odkrycia swojego miejsca w Kościele. Niekoniecznie to musi być powołanie kapłańskie, czy prawda, powołanie do rad ewangelicznych, ale powołanie w Kościele, tożsamość, pogłębienie świadomości swojej samoświadomości jako chrześcijanina, odkrycie swojego miejsca właśnie przy założeniu, że to są najwybitniejsi autorzy XX wieku, którzy nam wskazują drogę, to jest właśnie Henri de Libac, Hans Urs von Balthasar i Adrien von Speyer.
Zasłuchany pan Stanisław.
To po prostu w momencie, kiedy człowiek jest owładnięty pasją, a jeszcze jeżeli pod źródłem pasji jest wiara, no to tutaj tylko warto posłuchać i trochę zazdrościć, że to źródło jak gdyby dla Magdaleny wybiło, że...
Ale taka determinacja niesamowita, nie?
Tak.
To jest poruszające bardzo.
Ja bardzo dziękuję Aniołowi Stróżowi, że mnie tak zaprowadził.
Z pan lektorem też czyta audiobooki. Fragment ulubiony z tej książki mógłby pan przeczytać?
To możemy, tak.
Bardzo proszę.
Jesteś sam. Jesteś wszystkim. We wszystkim. Jeśli nawet twoja miłość potrzebuje nas, by rozkoszować się współistnieniem we dwoje i świętować z nami tajemnicę poczęcia i łona, to jest to przecież twoja miłość, która udarowuje i jest darowana.
To jest język inspirowany doświadczeniem Adrienne? Czy ta książka była ważna dla niej? Co ona o niej mówiła? A bo wiem, że są informacje.
To jest książka, o której sam Baltazar wprost właśnie w innej książce pod tytułem O moim dziele pisze, że to są już spisane jego własnym językiem intuicje, które przekazywała mu Adrienne von Speyer ze swojego doświadczenia mistycznego. Jednocześnie ciekawe zaznacza, że język jest jego własnym językiem i argumentuje to w ten sposób, że kiedy się pisało, tak jak on wcześniej pisał, on stworzył kilka książek na temat ojców Kościoła na przykład, pisał nie swoimi słowami, w tym sensie, że streszczał czyjąś teologię, można powiedzieć, nie tyle streszczał, wiadomo, twórczo się do niej odnosił, ale to nie były jego oryginalne myśli, natomiast w przypadku Serca Świata właśnie pisał, że zaczął mówić swoimi słowami, bo uznał, że w końcu drzewo tradycji musi zacząć puszczać nowe gałęzie. To taka ciekawa metafora.
Niesamowite, taki erudyta.
Tak.
Przychodzi do takiego momentu, gdzie czuje, że to, co było, nie było jak gdyby z niego.
Tak, tak? Jest.
Nie
tak.
Miał swojego języka.
To bardzo ciekawe, natomiast sama ta książka jest rzeczywiście oryginalna i wyjątkowa. On zestawia ją w kilku miejscach z innym swoim dziełem pod tytułem Ziarno pszenicy. To jest w zasadzie zbiór aforyzmów, więc też tutaj mamy prozę poetycką, tam mamy zbiór aforyzmów. On traktował te książki, zawsze mówi o nich po prostu w duecie, prawda? Zawsze wymienia je w parze, więc widać, że sam nadawał im szczególne znaczenie, jakieś inne po prostu niż pozostałym dziełom. Jest kilka razy powtórzona właśnie Serce Świata razem z Ziarnem Pszenicy i są to jego takie poetyckie intuicje. Sama Adrianna nie była zachwycona tą książką najbardziej, ponieważ ona była, no to po prostu lekarka, bardzo praktyczna kobieta. No, silnym charakterze, takiej silnej osobowości. I niezbyt romantyczna, powiedzielibyśmy. To jest jednak takie romantyczne, prawda? Ona była bardzo konkretna, bardzo praktyczna. To nie była jej ulubiona książka, zdecydowanie. Były krytyczne głosy z jej strony, na to zresztą nie jedyne. Ona wielokrotnie sobie pozwalała na taką pewną krytykę, oczywiście w wyższym celu, prawda, dla większego dobra. Krytykę pewnych dzieł Baltazara, czy jasno mówił, prawda, sygnalizowała, że niektóre jego myśli są niezrozumiałe.
Czy on się tym przejmował?
Brał ją bardzo na poważnie. Są takie świadectwa zapisane w dziennikach pewnych ich, no nie wiem jakby to powiedzieć, nie kłótni, ale sporów pewnych, które trwały wiele godzin i oboje byli po nich wyczerpani. Dlatego, że to szukanie prawdy i szukanie kształtu swojej drogi i wspólnej drogi było wyczerpujące, więc zdecydowanie brał na poważnie jej zdanie.
Adrienne zmarła w latach 60. chyba, a on w 1988. Czy zostawili jakieś pamiętniki, które są jeszcze niedostępne, nieznane? Czy coś wiadomo na ten temat?
Są trzy tomy dzienników Adrienne von Speyer pod tytułem Niebo i Ziemia. One są wydane w bardzo niewielkiej liczbie. Można je przeczytać. Są dostępne na pewno w Rzymie, w bibliotece właśnie domu Baltazara, na pewno w bibliotece wspólnoty w Bazylei. Natomiast zapiski Baltazara nie są jeszcze dostępne, jego pamiętniki nie są jeszcze dostępne.
Chodzi o te 50 lat.
Tak, o te 50 lat po śmierci, ponieważ dziennik jej on sam zebrał, zredagował i wydał. Czyli można powiedzieć sam dał na to pewną pieczęć, prawda, że to można wydać. Jeszcze żył długo po niej.
Co zawdzięcza Kościół tej dwójce?
Ojej, bardzo dużo. Przede wszystkim z takiego dzieła obiektywnego, eklezjalnego Instytut Świętego Jana. To jest ten sam czas mniej więcej, w którym powstawało Opus Dei gdzie indziej, więc ten charyzmat dany, można powiedzieć, w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Czyli idea życia konsekrowanego w świecie, prawda? Życia radami ewangelicznymi.
A ten Kościół Janowy i Kościół Piotrowy.
W ogóle koncepcja Jana, Piotra i Maryi to są trzy postaci, na których oni zbudowali całą swoją eklezjologię, właśnie dającą podstawę do istnienia wspólnoty, czyli żeńska gałąź, kobiety, które stanowiły rdzeń. W ogóle to ciekawe, że oni zaczęli od kobiet, ale nie od sióstr zakonnych, tylko to były znakomicie wykształcone,
osoby świeckie.
Profesjonalny zawód, tak, osoby świeckie. To była ta maryjność. Element janowy to jest element kontemplacyjny, to jest przede wszystkim spoczywanie na piersi Pana i wsłuchiwanie się miłujące i kontemplacyjne tego, co ma do powiedzenia, ale jednocześnie to jest absolutne posłuszeństwo misji. To jest bardzo ważne. To jest tak głębokie zrozumienie mistrza, że człowiek nie może się już oddzielić od swojej misji, utożsamia się. To jest dla nich bardzo charakterystyczne dla Jana. Co ciekawe, uważają, że to jest jeszcze u synoptyków niewystarczająco zarysowane. Jakby jeszcze do końca nie pojmowali tego. Dopiero Jan to wszystko objawia, prawda? Miłość i takie przylgnięcie, że w posłuszeństwie człowiek musi się oddać misji, prawda? Którą ma.
To jest, a Piotr?
Piotr to jest urząd. To jest bardzo ciekawe. Czyli gałąź kapłańska z jednej strony w instytucie, a z drugiej strony to jest charyzmat, prawda, tego, który ma sądzić, który ma prowadzić cały Kościół, nie tylko wybitne jednostki takie
jak ja. Czy to nie jest takie, ja może to źle zrozumiałam, ale czy to nie jest takie podejście do tego Kościoła jako instytucji, tego skostniałego trochę?
Jest szereg takich scen w ogóle ewangelicznych, które zostały skomentowane przez Adrian von Speyer, w których ona to wyjaśnia, że ostatecznie to jest jedność. To jest
jednak
avers i revers. Mamy być posłuszni Piotrowi, bo ostatecznie nawet Jan jest mu posłuszny i nawet Jan mu zawsze tego pierwszeństwa gdzieś, prawda, ustępuje, słucha go. I chociaż jako ten, który jest tą miłością, pojmuje szybciej i rozumie więcej, jest bliżej.
Czy można taką prostą kalkę przełożyć na to, co się dzieje dzisiaj w Kościele i na to, co mówi papież Franciszek na przykład o wojnie na Ukrainie?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że tutaj mamy do czynienia, to nie są kwestie związane bezpośrednio z wiarą. Znamy już takie przypadki z historii,
kiedy że można się mylić.
Papieże się w pewnych kwestiach mylili, tak? Nawet tutaj, jeśli chodzi o politykę, prawda, i powstanie na nasze listopadowe, nie do końca jest to rozumiane. Natomiast zasadniczo w kwestiach, które dotyczą mojej misji w Kościele, mówię teraz o sobie, może tak, nie będę tutaj się na temat całego świata wypowiadać, ja nie mogę zrobić niczego, co będzie przeciw papieżowi. Nie mogę, prawda? Czyli przeciwko temu, co będzie mi mówił Urząd Kościoła. Ja wierzę w to, że Duch mówi do mnie przez Urząd Kościoła.
Stanisław Banaś, imię zakonne Jan. To warto powiedzieć.
Tak, tak. Ale ja chciałem na ten temat, bo myślę o tym. I powiem, to, co mi przyszło w tej chwili do głowy, to zostało urodzone dzięki pani i pani. Ja myślę, że papież stąpa po drodze, która jest drogą pokoju. W momencie, kiedy jest wojna, to tak jakby było bagno. A po bagnie, proszę państwa, nie wiem jak się stąpa, wiem, że bagno wciąga. Tak mi przyszło do głowy. I tu nie chodzi o nadludzi. Wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie dziećmi Pana Boga. I Pan Bóg na pewno nie jest Bogiem wojny. I to jest na pewno. A reszta to już jest niepewność.
Pytanie też jest o te kwestie rozumienia pewnych zagadnień politycznych i doradców, którzy są wokół papieża. On musi wszystkiego tak świetnie rozumieć. Natomiast pytanie, jak rozumieją pewne kwestie osoby doradzające mu.
To już jest inna historia.
Jeśli chodzi o politykę, tak, tego regionu świata.
Taka dygresja. Ciekawe, czy słabo znam autora książki, czy on odwoływał się w swoich dziełach do takich spraw tu i teraz? Czy to w ogóle było też w zakresie ich widzenia, ich duetu teologicznego?
Nie odwoływała się do tych spraw Adrian von Speyer. To zupełnie było
Poza
nią, w tym sensie, że pisała artykuły dotyczące na przykład powołania lekarza, prawda, tego typu.
Była czynnym lekarzem, prawda,
tak,
bardzo
tak,
dobrym.
Przez bardzo długi czas, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi o Baltazara, to tam, gdzie była taka konieczność, na przykład w odniesieniu do istotnych polemik, ale teologicznych, które trzeba było podjąć, albo na przykład kwestie, które dotyczyły Kościoła i były palące, ale najwyższej rangi, tak bym powiedziała, czyli nie jakaś taka bieżączka pomniejsza, ale to, co rzeczywiście rodziło się w Kościele i Kościół tym żył i to to było istotne, to na te tematy Baltazar się wypowiadał. Można powiedzieć bieżące, ale z najwyższej półki nie zawracał sobie głowy takimi
drobiazgami.
Tak, to czegoś takiego nie robił.
Dziwne i szkoda, że go nie zaproszono do obrad Soboru Watykańskiego II. Wiadomo dlaczego? Nie był soborowym.
No, w tamtych czasach myślę, że jeszcze go nie rozumiano, jeszcze nie był odkryty, natomiast nie zaproszono go, to prawda, ale w tym samym czasie konała przedłużającej się bardzo długiej agonii i cierpienie ogromne była Adrian von Speyer, więc i spędzał z nią ten czas, zakończenie dzienników, ostatni tom dzienników właśnie Niebo i Ziemia. To są już spisane przez niego sceny odchodzenia Adrian von Speyer, prawda, dlatego je znamy, więc myślę, że to niebo miało inny pomysł na te lata dla niego.
Kończę naszą rozmowę. Gdybyście państwo mieli, nie wiem, powiedzieć jakąś myśl albo jakąś rzeczywistość, która stała się wam bliska dzięki pani właśnie, dzięki lekturze Adrian von Speyer, a panu dzięki tej książce, to co to by było na dzisiaj?
To jest darowany czas. My pracujemy w czasie. Gdzieś biegniemy, to jest jakaś przyszłość. No teraz tu siedzimy i mamy przyjemność rozmowy. Coś mamy za sobą, pamiętamy, przypominamy sobie. Natomiast wejście w taką książkę, to jest czas darowany. To jest zawsze ja uważam takiego, używam takiego sformułowania, może właśnie z pamięci teatralnej, nie? Że w momencie, kiedy zamykają nam się te trzy, przeszły, przyszły i teraźniejszy czas, no to powstaje czas darowany. No to jest rzadki czas.
Bardzo piękne, dziękuję.
W zasadzie wszystko. To znaczy się całe spojrzenie, rozumienie objawienia Kościoła, mojego miejsca w Kościele i w ogóle mojego miejsca na świecie. W zasadzie wszystko. To są okulary, którymi patrzę na świat od liceum, w zasadzie od kiedy spotkałam się z twórczością Adrian von Speyer i chyba nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić, jakby się kształtowało moje życie, gdyby nie ci autorzy.
Spotkanie z państwem było wielką przyjemnością dla mnie i myślę, że dla moich słuchaczy także. Ja na pani stronie znalazłam poświęconej Adrian von Speyer jej myśl. Są drogi, gdzie wszystkie mosty zostały wysadzone. Łaska pojawia się wtedy, na skraju przepaści. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę. Wokół książki, która jest trudna do zdobycia, Serce świata Hansa Ursa von Baltazara. Przypomnę, gościłam dr Magdalenę Żyłę, teologa, polonistkę, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, badaczkę twórczości Adrian von Speyer i Stanisława Banasia, aktora, reżysera świeckiego dominikanina o imieniu zakonnym Jan. Co tutaj w tej audycji miało swoje znaczenie. To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.